mówić o drodze życia przez duże rzet. Albo o życiu przez duże rzet. Jeżeli możecie, otwórzcie proszę ze mną Księgę Mojżeszową, numer 5, piątą Księgę Mojżeszową, 30 rozdział. Piąta Księga Mojżeszowa, 30 rozdział. Wiersz 16, a za chwilę będziemy czytać szerzej. Bóg mówi tak: gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga twego. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga twego. Gdyż ja nakazuję ci dzisiaj, abyś miłował Pana Boga twego. Chodził Jego drogami i przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw. Abyś żył i rozmnażał się. A Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Halleluja. Wiecie, nasze życie, to jak żyjemy, dzieli się na ścieżki życia i ścieżki śmierci. W każdym dniu dokonujemy wyboru, w każdym momencie dokonujemy wyboru, każdą częścią naszej myśli, naszego serca dokonujemy wyboru, czy idziemy ścieżką życia, czy ścieżką śmierci. Kiedy Bóg stworzył człowieka, w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 2 rozdział, 7 wiersz, jest powiedziane tak: ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy człowiek stał się istotą żywą. Więc Bóg powiedział do człowieka: daję ci życie, żyj. Jesteśmy wszyscy powołani do życia. Nie jesteśmy powołani do śmierci. Nie jesteśmy powołani, żeby chodzić ścieżkami śmierci, żeby paktować ze śmiercią, żeby jakakolwiek sfera naszego życia pozostawała w śmierci. Jesteśmy powołani do tego, żeby żyć. Otrzymaliśmy życie i mamy żyć. Każda dziedzina naszego życia ma być ożywiona Bożym życiem i wydawać obfite życie, pomnożone życie Bożego życia, które jest w nas. Halleluja. Pierwszym naszym powołaniem jest żyć. Bóg daje życie i Bóg jest źródłem życia. Nikt i nikt nie jest źródłem życia. Kiedy żyjemy tak codziennie, to myślimy, że życie nam się przydarza. To nieprawda. Przydarza się śmierć. Życie jest darem od Boga. Życie jest wyborem życia. Bóg jest źródłem życia. Kiedy żyjemy w naszym życiu, nie wystarczy, że żyjemy. Musimy widzieć to Boże życie, które pomnaża się w nas. Naszym oryginalnym powołaniem jest życie. Bóg jest źródłem życia. Bóg określa początek życia, Bóg określa warunki życia i Bóg określa koniec życia. Musimy szukać Jego życia. Halleluja. Czy idziesz drogą życia? Jezus powiedział, Ewangelia Jana 10, rozdział 10, wiersz: ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i obfitowały, żeby to było obfite życie, inne tłumaczenia mówią. Czy twoje życie jest obfitym życiem? Czy czujesz, że żyjesz? Czy czujesz, że obfitujesz? Czy czujesz, że żyjesz? Jesteś powołany do życia, do obfitego życia. Życie może obfitować, możesz czuć, że żyjesz wtedy, kiedy jest to życie płynące od Boga. Nie czujesz, że żyjesz, ponieważ sfery twojego życia są pokryte śmiercią. Zbłądziłeś na ścieżkach życia, dlatego nie czujesz, że żyjesz. Czuć można tylko życie Boże. Można też odczuwać od czasu do czasu jakiś miraż życia, ale to są tylko pokusy śmierci. Ale czujesz, że żyjesz wtedy, kiedy obfitujesz w Bogu. Więc szukaj drogi życia. Po czym poznajesz, że trwasz na drogach życia? Doświadczasz pokoju? Doświadczasz miłości. Czy doświadczasz pokoju? Czy doświadczasz miłości? Czy doświadczasz pokoju? Doświadczasz miłości? Jesteś na drogach życia. Amen. Halleluja. Masz życie, kiedy się ono się pomnaża. Kiedy się nie pomnaża, nie masz życia. Jesteś poza ścieżkami życia. Życie w Bogu pomnaża się. Co Antek dzisiaj powiedział? On coś przeżył z Bogiem, coś głębokiego, coś zaczyna się uruchamiać wokół jego życia, w jego relacjach. Amen. Życie, wtedy Boże życie jest objawione nad tobą, kiedy ono zaczyna drgać i poruszać tych, którzy są wokół, dotykać. Zmienia się atmosfera, zmienia się klimat wokół ciebie. Inni ludzie zaczynają być dotykani. Więc wtedy masz życie, kiedy ono się pomnaża. Czy raczej doświadczasz przerażenia, strach? To nie są drogi życia, to są drogi śmierci. Tylko na drogach śmierci panuje strach. Na drogach życia nie ma strachu. Na drogach życia jest odwaga. Okej? Okay? Badaj swoje serce, kiedy teraz mówię. Czy czujesz, że twoje życie jest zamknięte w pudełku? W obawach, lękach i smutkach.
Jeżeli twoim życiem rządzi smutek, obawa, ograniczenie, nie pozostajesz na drogach życia. Bóg powołał cię do tego, żebyś żył na drogach życia. Zaczynasz doświadczać życia wtedy, kiedy zaczynasz być wdzięczny Bogu za swoje życie. Kiedy w twoim sercu zaczyna być radość z tego, że żyjesz. Że jesteś tym, kim jesteś. Że tak, a nie inaczej żyjesz. Kiedy zaczynasz być wdzięczny za ludzi, których Bóg ci dał. Za miejsce, w którym cię postawił. Kiedy zaczynasz być wdzięczny za swoje ciało. Kiedy zaczynasz być wdzięczny za swoje emocje. Kiedy zaczynasz być wdzięczny za swoje myśli. To znaczy, że stanąłeś na drogach życia. Że wszedłeś na drogi życia. Życie i śmierć jest tak różne. I twoje serce ma moc rozpoznawania tego. Tylko często nie sięgamy po właściwą definicję. I myślimy, że częścią życia jest śmierć. Nigdy częścią życia nie jest śmierć. Śmierć jest jedynie początkiem życia. Ale w życiu nie ma śmierci. Życie nie paktuje ze śmiercią. To, że przeżywasz troskę, to nie dlatego, że życie takie jest. To życie na ziemi, to życie w udręce, w trosce, ma na sobie znamiona niewygody. Ale życie, które jest w Bogu, nigdy nie paktuje ze śmiercią. Ograniczenie, lęk, strach, zniechęcenie, brak wdzięczności nie jest częścią Bożego życia. Jest częścią upadłego życia, jest częścią śmierci. Szukaj prawdziwego życia. Kiedy zaczynasz być wdzięczny, odnajdujesz się na drogach życia. Halleluja. Odnalezienie życia następuje wtedy, kiedy odkrywasz, znajdujesz na nowo tego, który życie daje, który jest źródłem życia. Życie zaczyna się tylko u źródła życia. Życie zaczyna się od spotkania z życiem, spotkania z tym, który jest życiem, który życie daje. Nie ma życia bez spotkania się z życiem, z źródłem życia, z dawcą życia. Powrót do życia następuje wtedy, kiedy spotykasz się z tym, który daje definicję życia, który określa życie, który określa warunki życia, który określa prawa życia, który określa przykazania życia, który opisuje drogi twojego życia. Wtedy zaczyna się twoje życie. Tam zaczyna się życie. Życie zaczyna się wtedy? Alleluja. Kiedy wchodzisz na te ścieżki życia poprzez zastosowanie. Wielu z nas poznało Ewangelię. Może nawet wszyscy, nie wiem, nie znam wszystkich dzisiaj. Ale życie obfitować zaczyna nie tylko przez to, że poznajemy je, doświadczamy, ale że w odwadze zaczynamy przemagać nasze serce z tymi obszarami, które tam są obszarami śmierci, żeby zastosować to, co Bóg nam daje w naszym życiu. Wtedy zaczynamy obfitować. Wielu chrześcijan jest rozczarowanych, ponieważ poznali życie, poznali ścieżki życia, ale zniechęcili się na ścieżkach życia i zaczęli paktować ze śmiercią i ze ścieżkami śmierci. Dlatego zostali odradzeni z życia, tego, które jest w Bogu. Musisz wrócić do życia, musisz wrócić do Pana życia, musisz wrócić do źródła życia, musisz wrócić do tego, które jest źródłem życia. I obserwować ścieżki życia. Obserwować, czy twoje ścieżki są ścieżkami życia. Widzisz, psychologicznie to jest tak. Możemy uczyć się, jak być bardziej pewni siebie. Możemy uzyskiwać pozytywne spojrzenie na rzeczywistość i na siebie. Możemy uczyć się psychologicznie doświadczać jakiejś integralności i uczyć się, jak być wydajnym w swoim życiu, edukować się, uczyć się nowych rzeczy, zarządzać czasem, rozwijać swoje okoliczności. To wszystko jest w obszarach psychologii. Ale jeżeli pozostajesz na drogach śmierci, jeśli chodzi o swoje wybory, to te wszystkie psychologiczne rady nie wprowadzą cię w obfitowanie, które jest w Bogu. Nie dadzą ci. Twoja wydajność życiowa nie doprowadzi cię do spełnienia. Twój dobry obraz, który walczysz, żeby on był dobrym obrazem samego siebie, nie wprowadzi cię na ścieżkę życia. Twoja asertywność i nauka poruszania się w relacjach z innymi ludźmi nie doprowadzi cię do ścieżek życia, jeżeli nie zostały zerwane wszystkie przymierze ze śmiercią w twoim życiu. Alleluja. Amen. Jeżeli jesteś przebiegły w swoim życiu, to pierwszą osobą, która przegra, będziesz ty. Pierwszą osobą, która przegra, będziesz ty. Próbując być sprawnym w życiu, być przebiegłym, do czego też nas Jezus zachęca w pewnym sensie. Ale nie pozostając niewinnym, nie pozostają całkowicie na drogach życia, pierwszą osobą, którą oszukasz, będziesz ty sam. Jeżeli składasz sobie obietnicę, jeżeli będę miał to, to będzie lepiej, to pierwszą osobą, którą oszukujesz, jesteś ty sam i błądzisz. Nic nie będzie lepiej, ponieważ sobie obiecałeś, że będzie lepiej, jeżeli to i to zrobisz. Musisz wrócić do źródła życia. Musisz wrócić do spotkania się z tym, który jest życiem. Ale ludzie, którzy myślą, że jakiś głęboki mistycyzm popadłem. To nie tak. Ale to, co ci mówię, jest tak istotne. Kiedy modlimy się tutaj w kościele, kiedy mamy 40 minut uwielbienia, i później drugie 40 minut męki przez pastora zadanej. I twoje serce kołaczy się w wszystkich niepokojach. W tym momencie, kiedy Duch Święty jest obecny, kiedy prawda Bożego Słowa stara się dotrzeć do twojego umysłu, a twoje serce gimnastykuje się w tym okresie 40 minut uwielbienia i 40 minut modlitwy i 40 minut zachęty do służby. Cały czas w twoim sercu po prostu jest rozstarcie, niepokój, walka, lęk, obawa i pytanie, pastorze, o czym ty mówisz? To jest ostrzeżenie od Pana Boga. W twoim sercu nie rządzi życie. W twoim sercu nie rządzą drogi życia. Nie jesteś na ścieżkach życia. Twoje serce ma fałszywe, zawarte przymierza ze śmiercią. Twoje myśli pozostają w przymierzach ze śmiercią. Poprzez troskę, poprzez przysięgi, poprzez obietnice, poprzez osądy, nieprzebaczenia, gorycz, poprzez grzechy nieczystości jest lęk. Jak ja wejdę? Jak ja wejdę w to? Kto wejdzie na górę Pana? Człowiek o czystym sercu. Człowiek, który wybrał ścieżkę życia, ten wchodzi na drogę Pana. Halleluja. Życie, które prowadzimy, nie to przez duże rzeczy, ale to, które przemija ten tryb, w którym jesteśmy czasowy. Czego nie wolno tak nazywać życiem, bo życie to jest to, co jest w Bogu. To, co On daje, On nas powołał do życia i życie jest tym, co On dał i On nas prowadzi do życia wiecznego w tym życiu. Życie jest, w życiu się odbywa, ale teraz mówiąc o tym życiu, które tutaj mamy, ono ma na sobie przykazanie, prawo płacenia. Więc wszystko, co robisz, prowadzi cię do owoców tego, co robisz. Dlatego Słowo Boże jest tak napełnione radami, zachęcaniem, mądrością, wskazówkami i ostrzeżeniami, ponieważ życie ma na sobie, ma przypisane do siebie prawo płacenia za to, co robiliśmy. To jest różnie nazywane. To jest nazywane karą i nagrodą, to jest nazywane sianiem i żęciem. Amen. Po prostu obrany kierunek życia doprowadza cię do miejsca, w którym się znajdziesz poprzez wybór, którego dokonałeś. W związku z tym musisz uważać, czy jesteś na drogach życia. Ponieważ tylko będąc na drodze życia, spotkasz się z życiem i z owocem życia. Przykłady. Wreszcie. Idąc w pewnym określonym kierunku, nieuchronnie zbliżasz się do rezultatów, jakie są związane z obraniem tego kierunku. Ulegasz pożądaniu. Księga Przypowieści Salomona mówi o tym, że człowiek, który ulega pożądaniu, będzie okradzony przez swoich największych wrogów. Jego najwięksi wrogowie będą obfitować tym, na co on ciężko pracował. To jest zawarte w tam takich słowach, których często przeskakujemy, bo nam jest powiedziane o mężczyźnie, który poddał się żądzy i zgrzeszył poprzez cudzołóstwo. W związku z tym mówimy, Ola, po pierwsze nie jestem mężczyzną, więc już możemy jechać dalej, inne wersety sobie wybrać, tak? Kobiety tak powiedzą, a mężczyźni powiedzą, jakie cudzołóstwo, bez przesady. Wyrzekłem się tego i pilnuję się. Ale wiesz, to jest mowa o uleganiu pożądliwości. Człowiek, który pożąda, wchodzi na ścieżkę śmierci, którego zaprowadzi do śmierci. Każda forma zazdrości, jej źródłem jest szatan. Każda forma zazdroszczenia pochodzi z piekła. Jeżeli w twoim umyśle rządzi jakakolwiek zazdrość, to rządzi tam droga śmierci, która okrada cię z życia. Jeżeli będziesz pokutował, nie odwrócisz się od zazdrości, doprowadzi cię to do śmierci twojego życia. Twoi najwięksi wrogowie będą cieszyć się z tego, nad czym ty najwięcej pracowałeś i trudziłeś. Inna ścieżka śmierci. Brak szacunku dla ludzi, którzy są wokół nas. Drugie najważniejsze przykazanie, po pierwszym, które jest najważniejsze. Będziesz miłował Boga z całego swojego serca, wszystkim. Drugie, z bliźniego swego jak siebie samego. Brak szacunku dla ludzi, którzy są wokół nas, prowadzi się do tego, że twoje życie będzie pozbawione prawdziwego życia. Twoje życie będzie pozbawione szacunku. Twoje wybory wprowadzają cię na konkretną ścieżkę życia. Jeżeli lekceważysz jakiegokolwiek człowieka, ze względu na cokolwiek, doprowadzi cię to do śmierci. Jeżeli lekceważysz kogoś, bo jest ubogi, będziesz w nędzy żył. Możesz być miał wszystko, a twoje życie będzie nędzne. Lekceważysz drugiego człowieka za to, że jest bogaty, też będziesz żył w nędzy. Jakikolwiek brak szacunku dla ludzi, którzy są wokół, doprowadzi cię do zniszczenia, doprowadzi cię do nędzy i do śmierci. Dopiero kiedy zaczynasz szanować, kiedy zaczynasz kochać, dopiero wtedy wchodzisz na ścieżkę życia. Nie ma prawa w twoim życiu być braku miłości i szacunku do jakiegokolwiek człowieka. Jeżeli powodem będzie sąd nad drugim człowiekiem, że go nie szanujesz, doprowadzi się do tego, że twoje życie będzie sądzone i będziesz siedział w sądzie. Będziesz siedział w piekle swojego sądu. To, że ktoś inny grzeszy, nie może prowadzić cię do sądzenia tego drugiego człowieka. Ponieważ Jezus powiedział, że jeżeli my nie przebaczymy, to i nam nie będzie wybaczone. To nie jest jakiś lajcik. On po prostu to powiedział bardzo mocno. Powiedział, że kto przychodzi i nie wybacza, ten w ogóle niepotrzebnie się modli. I powiedział, jeżeli nie wybaczycie, ojciec mój nie wybaczy wam przewinień waszych. Jeżeli już drugiego człowieka, bo żyje źle, myślisz, że cię to usprawiedliwia? Nie usprawiedliwi to w żaden sposób, ponieważ sam jesteś człowiekiem, który tylko dzięki łasce Bożej został podniesiony i życie każdego człowieka jest tak samo wartościowe przed Bogiem. Niedawno słyszałem wykład takiego kaznodziei, który był homoseksualistą, żył w związkach z innymi mężczyznami, nawrócił się, Bóg go powołał do służby. I on powiedział tak, powiedział, że jak zrozumiał z pastorem swoim, już po tym jak się nawrócił. I pastor miał taki dylemat, bo obok jego domu wybudowała się para gejów, którzy mieszkali ze sobą. I po prostu ten pastor miał taki dylemat, jak on powinien teraz się zachować? Po prostu... I rozmawiał z nim. Mówi, no i co zrobiłeś? No jak pierwszy raz przyjechali, żeby się wprowadzić, spojrzałem na nich tak, żeby rozumieli, że coś jest nie tak. Mówi, ale co robisz teraz? Kiedy oni tam sobie strzygą żywopłoty, trawkę, opalają się i grilla robią. Mówi, cały czas patrzę na nich tym samym wzrokiem, żeby wiedzieli, że coś jest nie tak. I ten nawrócony gej powiedział, słuchaj, a co by było, gdyby ludzie żyjący na kocią łapę zamieszkali za płotem, co byś zrobił? No wiesz, zaprosiłbym ich na obiad, zaprzyjaźniłbym się z nimi i wiesz, szukałbym drogi, żeby odnaleźli Chrystusa i narodzili się na nowo. Bo jak człowiek się narodzi na nowo, to zaczyna poznawać drogi Boże. I ten nawrócony gej tego spytał, a jak myślisz, dlaczego geje pójdą do piekła? Dlatego, że są gejami, czy dlatego, że nie poznali zbawienia, które jest w Chrystusie Jezusie. Niedawno mój zaprzyjaźniony pastor, człowiek z dużym autorytetem, starszy ode mnie, powiedział tak. Gejów produkują rodziny chrześcijańskie, w których nie ma miłości i szacunku pomiędzy członkami rodzin. Później ci sami chrześcijanie, którzy tworzą gejów, później ich prześladują, przez zakon. Czeka straszny sąd. I nas czeka straszny sąd, jeżeli nie pozostajemy w relacji miłości i szacunku do wszystkich ludzi, którzy nas otaczają. Droga życia jest określona przez Boga. Bóg ją określa. On jest dawcą życia i mówi, że jeżeli nie czcisz, nie szanujesz swoich rodziców, nie będziesz miał dobrego życia. Twoje życie będzie złe i będzie krótkie. Co jest przyczyną tego? Przyczyną tego jest wybór ścieżki śmierci. Musisz szanować swoich bliskich. Musisz szanować swoich rodziców. Rozmawialiśmy po przyjeździe SU. Też osoby opowiadały, wiele osób opowiadało, że pokutowało z ukrytego buntu przeciwko rodzicom. Bo są tacy, którzy się zbuntowali, wyjechali i robią co chcą, ale są tacy, których rodzice myślą, że oni są najwspanialszymi ich rodzicami, a oni myślą o nich najgorsze. Ale nigdy im o tym nie powiedzieli i nigdy nie zrobili tak, żeby oni myśleli, że oni są zbuntowani. Ale wiesz, to jest kwestia twojego serca, czy ty masz cześć i szacunek dla swoich rodziców. To jest twoje serce, które musi wybaczyć, zrozumieć, błogosławić i obdarzyć czcią swoich rodziców. Jeżeli tego nie zrobisz, masz kruche, nędzne życie, które się skończy i nigdy nie doświadczysz radości, pokoju, spełnienia i owocowania. Nie ma takiej możliwości. Kiedyś miałem taki dylemat, jak czytałem kazania takich XIX-wiecznych, XVIII-wiecznych kaznodziejów, którzy straszyli całe kościoły piekłem i sądem Bożym. Że nigdy nie mogłem tego pozbierać. Jak to było? I ktoś mi tłumaczył, wiesz, każdy czas ma swoje przesłanie. Jak się ludzie boją piekła, trzeba głosić piekło. Jak się boją ubóstwa, trzeba głosić pomyślność. Ale wiesz, ja dzisiaj odkrywam, że jest zupełnie inaczej. Że Jezus jest Słowem Boga. Słowo Boga to Jezus. Kiedy Izraelici byli pod górą Syna i otrzymywali 10 przykazań, przerabiamy to od paru tygodni i powiedziałem, że zasłona została na ich umysły złożona. Dlaczego? Bo nie spotkali się zarówno z osobą Boga, o którego nie chcieli rozmawiać, do którego wysłali tylko Mojżesza, ale nie spotkali się z tym żywym Słowem, które chciało ich wprowadzić na drogi życia. To, co przed chwilą przeczytaliśmy. 5 Mojżeszowa 30:16. W miłowaniu Boga jako osoby i w nierozdzielaniu Jego, od Jego słowa jest dla nas obfite życie. Wiesz, ja się tak zastanawiam, dlaczego my ciągle tak dzielimy? Protestanci, którzy wierzą w zbawienie z łaski i katolicy, którzy wierzą w zbawienie z uczynków. Powiem ci, przyczyna jest tylko jedna. Jest diabeł, który chce nas pokraść z życia. Prawda jest taka, że jeżeli przyjmując zbawienie z łaski, nie wchodzisz na drogę życia, unikając ścieżek śmierci, będąc posłuszny każdemu słowu Biblii, nie doświadczysz życia. I co nam po takim gadaniu, że zbawienie jest nie z uczynków i podkreślaniu tego do takiego rozmiaru, że dzisiaj po prostu mogę słuchać sobie na Google'ach wywiadu pani pastor luterańskiej lesbijki ze Szwecji, która mówi, że nikt nie wie, czy Biblia jest Słowem Bożym. Gdzie jest początek tego? Początek tego jest w przegięciu w nauczaniu o usprawiedliwianiu z łaski i nic więcej się nie liczy. Powiem ci, wszystko się liczy. Jezus jest Słowem Boga. Słowo Boga to wcielony Jezus. Nie możesz wziąć części Biblii i wyrzucić, dlatego że przyszedł Jezus, bo jak Jezus przyszedł, to powiedział, że żaden przecinek, żaden średnik i znak zapytania nie będzie wyjęty z Biblii. I nie przyszedł, żeby to zrobił. Gdzie to powiedział? No mówi o każdej jocie, tak? To jest taki dzyngiel witelka. Nie będzie odjęty. Amen? Wiesz, od początku chrześcijaństwa to było. Kiedy to się zaczęło? Znaki kończę czas. Chrześcijaństwo zaczyna się rozprzestrzeniać. Pierwsza doktryna? Fałszywa? Gnostycyzm. I co gnostycyzm naucza? Że jest ciało, zgodnie z helenizmem, które jest grzeszne i upadłe, jest idea, duch, który jest bez grzechu. W związku z tym Jezus nie mógł być w ciele, ponieważ był Bogiem i był bez grzechu. Musiał być cały czas w duchu i miał jakieś ciało astralne. I nie umarł w ciele. I już Paweł musi się z tym rozliczać i mówi, kto głosi, że Jezus nie umarł w ciele, jest przeklęty. Tego Jezus nie może być Panem. Ale zawsze następuje to rozdzielenie.
Później rozwija się chrześcijaństwo, w związku z tej miłości, ze zbawienia do Chrystusa, ludzie zapominają o moralności. Musi powstać ruch monastyczny, gdzie ludzie mówią, że życie Boże musi być święte, oddzielone od pożądliwości, od wrogości, od nieprzebaczenia. Musi być zanurzone w modlitwę, musi być zanurzone w Słowo Boże. Ale tam znowu następuje przegięcie, ponieważ ludzie idą tylko do słowa, nie idą do społeczności z Bogiem. W związku z tym musi powstać protestancka reformacja, która mówi, że zbawienie jest z łaski, a nie z uczynków. Nie wystarczy zamknąć się w klasztorze. Trzeba spotkać się z osobą Jezusa Chrystusa, który usprawiedliwia. I wiesz, i to jest cały czas pętla, po której my krążymy. I po jakiej ty krążysz? Świadectwo dla ciebie, które tobie składa Bóg w twoim sercu, jest takie, że musisz znać Jego i Jego Słowo. I musisz zrozumieć tego, który jest źródłem życia i musisz zrozumieć ścieżki życia, bo inaczej upadniesz i nie będzie twoje życie obfitowało. Koniec z podziałem na charyzmatyków, którzy po prostu kochają Boga, tańczą i robią co chcą, i na uświęceniowców, którzy nigdy nie mają radości życia, bo cały czas się piczują. Koniec. To się musi spotkać. Musisz być jednym i drugim. Musisz wejść na drogę życia, dokonując wyborów życia. Czy to boli nie pożądać? Boli. Bo kiedy ulgi doznajesz? Wtedy, kiedy kupujesz. Kiedy ulgi doznajesz? Wtedy, kiedy się zapożyczasz, żeby kupić. Kiedy szczęścia doznajesz? Kiedy kupisz nowy krem. Nową kieckę, nowy gadżet. Kiedy pojedziesz do myjni i wymienisz olej. I klocki hamulcowe. Jesteś szczęśliwy. I wszystko pachnie. Jesteś szczęśliwy. A pytanie jest takie, czy tam Cię Duch Święty prowadził w Twoim życiu? Będziesz umierał któregoś dnia i będziesz czuł bardzo głęboko, czy przeżyłeś swoje życie tak jak należy. Ponieważ Słowo Boże mówi, że ci, którzy przeżyli życie jak należy, odchodzili syci swoich dni. A Ty będziesz odchodził i będziesz myślał sobie, że Twoim samochodom nigdy nic nie brakowało, Twojej odzieży nic nigdy nie brakowało i do ostatniego swojego dnia życia panowałaś nad make-upem, a Twoje serce będzie składało świadectwo, że Twoje życie było cały czas przeżyte na ścieżkach życia, ścieżkach Bożego pokoju, obfitości, radości ze zbawienia. Słowo i On to jedno. Tego nie podzielisz, tego nie rozdzielisz. To się nigdy nie rozchodzi. To pozostaje w jedności. Odwróć się do sąsiada i powiedz mu, słuchaj, co mówi pastor. Jesteś agresywny wobec swoich dzieci. One będą agresywne wobec ciebie. Oszukujesz. Kłamiesz. Będziesz oszukany i okłamany. Nie tylko przez kogoś gdzieś, ale przez całe, przez wszystkie wybory swojego życia. Nie okłamuj ludzi, że jesteś lojalny wobec nich. Nie musisz być lojalny wobec wszystkich ludzi. Wręcz przeciwnie. Słowo Boże mówi, że mamy żyć tak, żeby Bogu się podobać, a nie ludziom. Więc nie żyj tak, żeby być lojalny wobec przyjaciół, wobec bliskich. Masz ich szanować do końca i być gotów oddać życie za nich. Ale nie musisz ich okłamywać, że podobać się wszystko, co oni robią i zgadzać się na ich decyzje wobec twojego życia. Jesteś drogo kupiony i nie masz, tak jak to jest w filmach akcji powiedziane, nie masz drogo sprzedać swojej skóry, tylko masz w ogóle nie oddać swojej wolności nikomu. Amen? Sądzisz, będziesz sądzony. Czcisz bogów marnych i przemijających i skończysz tak jak oni. Co Boże mówi, że bałwochwalstwem jest chciwość. Bożki przeminą i ty przeminiesz razem z ich pożądliwościami. Nie wielbisz Boga, będziesz zmęczony. Nie żyj w nieprzebaczeniu, w goryczy, w osądzie. Wyrzekaj się tego. Słowo Boże mówi, że jeżeli związałeś się przyrzeczeniem i obiecałeś coś komukolwiek, to Słowo Boże mówi, porzuć wszystkie swoje odpowiedzialności. Rzuć pracę. Wszystko zrób. i idź i rozwiąż to, o czym się związałeś, mówi Słowo. Jeżeli poręczyłeś za kogoś, Słowo Boże mówi, zostaw wszystko. W tym momencie wszystko jest nieważne. Musisz rozwiązać tą porękę, którą złożyłeś. Mowa o sercu. Jeżeli w twoim sercu jest nieprzebaczenie, zapomnij o czymkolwiek, co robisz w swoim życiu, dopóki nie doświadczy twoje serce pokoju wynikającego z przebaczenia. Bo cała ta mieszanina życiowa jest na nic. To jest bez sensu. To jest do wyrzucenia, jeżeli nie ma twoje sercu przebaczenia. Jeżeli nie jesteś wolny od goryczy. Jeżeli nie jesteś wolny od smutku, osądu. Ostatni przykład. Kończymy. Wszelkie śluby, postanowienia i przyrzeczenia prowadzą cię na drogi śmierci. Jeżeli mówisz sobie, ja tak nigdy nie będę robił, jeżeli jest to połączone z sądzeniem innych ludzi, jesteś na drodze śmierci, nie wywiniesz się spod gilotyny. Nie uciekniesz. Jeżeli mówisz o swoich rodzicach, moje życie nie będzie wyglądało tak jak ich życie. Jesteś na prostej drodze, żeby dokładnie tak wyglądało. Jeżeli patrzysz na drugiego człowieka, sądzisz go i mówisz, ja tak nie będę robił, jesteś na dokładnie tej samej drodze, żeby tak robić. Życie jest w relacji z źródłem życia, z Ojcem i z pokornym szukaniem Jego dróg i stosowaniem się do tego, co On mówi. Halleluja. Wszelkie zło, którego doświadczamy, jest spowodowane tym, że weszliśmy, że w ogóle nie weszliśmy na drogę życia, albo po odnalezieniu drogi życia schodzimy z niej i unikamy drogi życia. I teraz przeczytajmy na koniec ten fragment z 5 Mojżeszowej. 30, dłuższy fragment od 11 wiersza. Nie tylko 16, ale 5 Mojżeszowa 30 od 11 do 20. To przykazanie bowiem, które ja ci dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za dalekie. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż tam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest ono też za morzem, żeby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je pełnili. Lecz bardzo blisko jest ciebie słowo w ustach twoich i w sercu twoim, abyś je czynił. Po prostu dla mnie słowo jest obezwładniające, ponieważ to jest to samo słowo, które jest zawarte w 10 rozdziale Listu do Rzymian, kiedy Paweł mówi, że niedaleko jest twoje zbawienie. Więc słowo, przykazanie, które ci dzisiaj nadaję, jest tożsame ze słowem zbawienie, które jest zawarte w Liście do Rzymian. I Bóg nam mówi przez swoje słowo, niedaleko jest Chrystus. Jeżeli wyznasz swoimi ustami, że On jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, będziesz zbawiony. Jest za darmo dar łaski, jest za darmo dar zbawienia, jest za darmo Duch Święty. I w tym samym czasie blisko ciebie jest słowo, które masz pełnić. Jest blisko ciebie ścieżka życia, która zaprowadzi życie w twoim życiu, żebyś obfitował. Jeżeli będziesz czynił słowo, które Bóg ci nadaje. Jeżeli będziesz je kochał i jego przestrzegał. I teraz co Bóg mówi dalej? 14 jeszcze raz. Lecz bardzo blisko jest ciebie słowo w ustach twoich, w sercu twoim, abyś je czynił. Bóg mówi, patrz, kładę dziś przed tobą życie i dobro oraz śmierć i zło. To wszystko leży jak otwarte pole przed tobą. Bóg to kładzie. Gdyż ja nakazuję ci, abyś miłował Pana Boga twego, chodził Jego drogami, przestrzegał Jego przykazań, ustaw i praw, abyś żył i rozmnażał się, a Pan Bóg twój będzie ci błogosławił w ziemi, do której idziesz, aby ją posiąść. Jeżeli zaś odwróci się twoje serce i nie będziesz słuchał, jeżeli dasz się odwieść i będziesz oddawał pokłon innym Bogom oraz im służył, to oznajmiam wam dzisiaj, że zginiecie i niedługie będzie wasze życie, wasze dni na ziemi, do której przeprawisz się przez Jordan, abyś dojść do niego, objąć ją w posiadanie. Biorą dziś przeciwko tobie na świadków niebo i ziemię. Położyłem dziś przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierz przeto życie, abyś żył ty i twoje potomstwo, miłując Pana Boga twego i słuchając Jego głosu i lgnąc do Niego, gdyż w tym jest twoje życie i przedłużenie dni twoich. Przedłużenie dni twoich, twoje życie jest w tym, że miłujesz swojego Boga, przylgnąłeś do Jego sercem i przylgnąłeś swoim sercem do Jego słowa i do Jego przykazań. Razem, w tym razem jest życie. Więc ja bym chciał dzisiaj, żebyśmy modlili się. I zdjęli zdjęli z siebie wszelkie przekleństwo skrótów, które jest nad naszym życiem. Skrótów pod tytułem: ale Bóg jest dobry! Widzisz, Bóg jest dobry, ale o Nim jest powiedziane miłosierny. Co to znaczy, że jest miłosierny? Miłosierny to wcale nie oznacza, że nas kocha. Miłosierny to oznacza, że byliśmy winni, ale On nam odpuszcza. Popkultura chce zabić słowo miłosierdzie, ponieważ w słowie miłosierdzie zawarta jest wina tego, któremu udziela się miłosierdzia. Bóg jest miłosierny, ponieważ byliśmy winni, dlatego okazuje na nas miłosierdzie, żebyśmy nie doświadczyli tego, na co zasłużyliśmy. Jeżeli mamy doświadczyć miłosierdzia, musimy doświadczyć i zrozumieć odstępstwo naszego życia. Amen? Wiesz, ludzie myślą tak, nawrócę się, wszystko będzie dobrze. I później znają rozczarowania. Dlaczego? Dlatego, że ulegli pokusie jakiegoś duchowego skrótu. Bóg cię przeniesie. Bóg nas nigdzie nie przenosi. My wchodzimy. My wchodzimy z chwały w chwałę. My wchodzimy w mocy w moc. To nie jest jakaś winda Boża. Zmagasz się, stanąłeś przed ścianą. Wiesz, ja tego wiele razy doświadczałem. Wiesz sobie, Boże, jestem zbawiony tyle lat i co? Albo jestem tyle lat pastorem i co? Albo ten kościół ma już 10 lat i co? Wiesz, a ten mur, to jest mur na drogach naszego serca, a nie na naszych drogach, naszych nóg, pieniędzy i tego, co można zrobić, bo zawsze można wszystko zmienić. Można zamknąć jeden kościół, otworzyć drugi. Można skończyć jeden zawód, zacząć drugi zawód. Można się rozwieść i zacząć nowe życie. Ale problem to jest serce. Serce, które jest powstrzymywane przez to, że pozostaje na drogach śmierci. Dzisiaj możesz być wolny jak ptak. Dzisiaj możesz być wolny jak człowiek po spowiedzi, gdzie od wielu lat się nie spowiadał. Dzisiaj możesz być tak wolny, jeżeli powiesz sobie: Boże, ja po prostu nie chcę żadnych skrótów. Ja chcę po prostu zejść z dróg śmierci w moim życiu. Ja chcę zejść z dróg złych wyborów, nieszanowania innych ludzi, nieszanowania moich rodziców, nieprzebaczenia, z dróg goryczy, z dróg zazdrości, z dróg pożądliwości. Ja chcę żyć czystym życiem. Dobrze, to muszę powiedzieć, bo to po prostu mi strasznie głośno we łbie brzmiało przez cały tydzień. Panny! Wszyscy powiedzmy panny.
Panny.
Powiedzmy wszyscy dziewice.
Dziewice.
Niemodne słowo w dzisiejszych czasach. Bardzo ważne słowo. Bardzo ważne słowo. W Biblii często występujące. Panny, oddajcie swe dziewictwo w darze Chrystusowi. Żyjcie czystym życiem. Wasze szczęście i życie pomnoży się niezależnie od waszego stanu cywilnego. Oddajcie swoje panieństwo Chrystusowi, Panny. Oddajcie siebie Chrystusowi. Oddajcie swoje dziewictwo, oddajcie swoje panieństwo Chrystusowi. Bóg ma dla ciebie dzisiaj życie. Dzisiaj ma dla ciebie życie, obfite życie. Nie musisz czekać na biały welon. Nie musisz czekać na przebierańca na białym koniu. Zwodziciela. A chociażby nawet nie był zwodzicielem, ale przyszedł jak król przebrany w ogrodnika i wyjdziesz za niego z miłości, a nie dla jego królestwa i bogactwa, to on jest człowiekiem i należy mu się cześć, która się należy Chrystusowi. Więc oddaj siebie Chrystusowi. To powiedzmy kawalerzy.
Kawalerzy.
Żyjcie w świętości i czystości przed Bogiem. Oddajcie swoje dziewictwo, swoją czystość, swoje kawalerstwo Chrystusowi. Wszelka pornografia, pożądliwość musi być usunięta z twojego życia, jeżeli chcesz żyć na drogach życia. Nie możesz paktować ze śmiercią i pozostawać na drogach życia.
Słowo Boże mówi to w ten sposób, że nie pij z cysterny, która nie jest Twoja. Nie ugasisz żadnego pragnienia, a staniesz się miękki, po prostu zniewieściały, pozbawiony wszelkiej mocy. Zachowaj swoje kawalerstwo, swoje dziewictwo, swoje singlostwo. Oddaj jako dar Chrystusowi i żyj dla Niego. Będziesz żył świętym życiem.
Masz cokolwiek, używaj tego dla chwały Bożej. Nie masz, nie szukaj zaspokojenia, żeby to mieć. To dotyczy wszystkiego. Co Boże mówi? Masz samochód? Służ tym samochodem. Nie masz samochodu? Nie kupuj go. Tak mówi Słowo Boże. Pewna wątpliwość się wdarła. Zaraz przeczytamy werset. Masz przyjaciół? Kochaj ich, szanuj, wybaczaj, współpracuj, nie sądź. Nie masz przyjaciół? Nie szukaj ich, ale daj siebie innym ludziom. Ci, co mają, niech się cieszą i służą tym, co mają. Ci, co nie mają, niech nie szukają, żeby mieć, bo nie ma niczego wartościowego poza Chrystusem. Zwyciężasz? Oddawaj chwałę Bogu. Bądź wdzięczny. Dawaj dziesięciny i ofiary. Przegrywasz? Powierz siebie Bogu. Oddaj się prowadzeniu Ducha Świętego i nie szukaj swoich zwycięstw, ale szukaj tego, który zwycięzcą jest.
Werset. 2 Koryntian 7:21.
Zostałeś powołany, będąc niewolnikiem? Nie trap się tym. Ale jeśli możesz, stań się wolnym. A jeżeli możesz stać się wolnym, korzystaj z tego. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w tym stanie, w jakim został powołany. I wiecie, po prostu ja to słyszę, aż po prostu mi nerki wyrywa. Jak ludzie myślą teraz na tej sali, że to nie może być tak. Przecież Bóg mnie nie powołał do panieństwa. Ja ci powiem, czy ty to w ogóle słyszałaś od Boga? Że cię Bóg nie powołał do panieństwa? Skąd ty wiesz, do czego cię Bóg powołał? Tylko Bóg wie, do czego cię powołał. I wie, kiedy ciebie do tego powołał. Ja zostałem pastorem, to byłem pewien, że w 2009 ja już nie będę w Polsce nawet mieszkał. Ale w Polsce będzie przynajmniej 10 kościołów, po parę tysięcy ludzi, którzy będą finansowali moją służbę międzynarodową, przede wszystkim zakładanie zborów w Niemczech. 22 lata po nawróceniu, gdzie ja jestem? Moje pożądliwości i chęci szczere nie wprowadziły mnie na Boże drogi. Na Boże drogi wprowadzała mnie pokuta, pokorne serce i ciche przed Bogiem. A powiem to. Na forach dyskusyjnych będzie młyn. Na Boże drogi wprowadza mnie takie hasło. Dupa, siad. Mam nadzieję, że wszyscy rozumieją, co mam na myśli. Jeszcze raz przeczytam, 24. Bracia, niech każdy pozostanie przed Bogiem w takim stanie, jakim został powołany. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam. Ale jedno jest pewne. Że twoje życie ma należeć do Chrystusa, a nie do czegokolwiek i kogokolwiek innego. Twoje serce nigdy nie może należeć do żadnego faceta, bo będziesz zraniona. Jeżeli twoje życie będzie zawsze należało do Chrystusa, czy w panieństwie, czy w małżeństwie, będziesz szczęśliwą, odważną kobietą, która daje życie wielu. A co do pani, nakazu pańskiego nie mam. Ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. To słowo, ostatnie zdanie, nie dotyczy paru kawalerów. Mam głębokie przekonanie od wielu lat na ten temat. Jako ten, który służy Ewangelii, zasługuje na wiarę. Nie mam nakazu pańskiego, mam mądrość. Amen. Więc teraz wam przeczytałem ten fragment. Masz samochód? Używaj go na chwałę Bożej. Nie masz? Nie kupuj. Nie od obfitości dóbr zależy nasze życie. Nie od tego, czego mamy, co nie mamy. Nasze życie zależy od tego, czy nasze serce pozostaje na ścieżkach życia. Czasami zastanawiam, czemu jak ja zaczynam głosić kazanie, to to wygląda jak drzewo, którego nigdy nie zetnę. A jak kończę, to tak jakbym pół lasu wyciął. Ale to chyba tak jest, że jak się zaczyna ciąć las, to się zaczyna od jednego drzewa. A jak drzewo grube jest, to myślisz, że nie zetniesz. Ale chwałę Bogu oddaję, naprawdę. I wy też oddajcie chwałę Bogu z całego swojego życia. Amen. Się spotkamy tutaj za tydzień i zaczniemy się modlić, to módl się i sprawdź, czy twoje życie pozostaje blisko Boga. Twoje serce, będziesz to rozpoznawał natychmiast po tym, co się dzieje z tobą. To zawsze pozostaje bardzo głośne. To jest dokładnie tak, jak w tym moim kazaniu sprzed wielu lat i skeczu sprzed niewielu lat. Siedź na krześle i czuj, czy miłujesz Boga i całe Jego Słowo. Bez modlenia się, bez czytania z Biblii, bez chwytania za pilota, bez włączania muzyki. Sprawdź, jak bardzo kochasz Boga i jak Go miłujesz. Amen? Szukaj ścieżek życia. I teraz powiem tak. A jak sobie nie radzisz? I naprawdę Ciebie to przerasta. Twoje serce jest miotane. I powiem Ci, Kościół jest ciałem. I ciało czuje to, co Ty czujesz. I w ciele Jezusa jest rozwiązanie na twoją matnię, mieszaninę i niewolę serca, z której sam sobie nie możesz poradzić. Możesz przyjść z otwartym obliczem i powiedzieć, jest klicha, klapa, beznadzieja i nie wiem, czy się kiedykolwiek z tego wyrwę. I w ciele jest miłość i zrozumienie i w ciele Jezusa są dary i służby, żeby tobie pomóc. I nie chowaj się za jakąkolwiek zasłoną. Amen. Wykonało się. Powiedziałem, proszę. Módlmy się. Ojcze, dziękuję Ci za wolność, którą Ty dajesz. Panie, dziękuję Ci za potęgę Twojego Słowa. Ojcze, chcemy przejść.